Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Trzynastego grudnia witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W magazynie wieczornym
przedświąteczne spotkanie Benedykta XVI ze środowiskiem akademickim Wiecznego Miasta.
Papieska audiencja dla nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej.
Przypomnienie sylwetki zmarłego kardynała Alfonsa Marii Stichlera.
Piotr Samerek mówi o rzymskich echach porozumienia Kościoła z władzami PRL z kwietnia 1950 roku.
Zacznijmy od adwentowej refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Gwałtownicy zdobędą Królestwo Niebieskie. Jan był gwałtownikiem. Grzmiał nad Jordanem, wzywając wszystkich do pokuty. Przypominał grzechy, ganił. Odważył się nawet potępić publicznie króla Heroda i jego kazirodczy związek. Ten swoją bezkompromisowość okupił swoją krwią, ścięty w lochach Macherontum. Gwałtownicy to pasjonaci dla Królestwa Niebieskiego, którzy bezkompromisowo przyjęli radykalizm Ewangelii. To stary bandyta pustyni egipskiej Mojżesz, wielokrotny morderca, który pewnego dnia przyjął Boga, opuścił bandę, udał się na pustynię, by jako mnich pustelnik straszliwym postem okupić swoje zbrodnie. To Francesco, bawidamek z Asyżu, który porwany przez Boga zostawił wszystko, co należało do świata i stanął nagi przed biskupem Asyżu, by pojąć panią biedę i wyzwolony z dóbr materialnych pójść przez Italię z pieśnią na ustach, chwaląc piękne dzieła Boże. To kanclerz króla Anglii, wytrawny humanista, subtelny pisarz i myśliciel, który w chwili wyboru odmówił królowi posłuszeństwa, by z londyńskiego Tower pójść na szafot. To franciszkanin z Niepokalanowa, który nie zawahał się oddać swojego życia za ojca rodziny. To tylko kilka przykładów spośród tej ogromnej rzeszy szaleńców bożych. Niektórych z nich Kościół ogłosił świętymi czy błogosławionymi, innych imiona zna tylko Bóg. Są bowiem chwile w naszym życiu, w których musimy powiedzieć tak czy nie. Chwile, do których przygotowujemy się całe życie. Czasami tą odpowiedzią będzie nawet śmierć. W takich sytuacjach ludzie doradzają nam kompromis, ale my wiemy, że wprawdzie czasami kompromis jest zbawienny, ale także bywają chwile, w których nie może być mowy o kompromisie. My szaleni dla Chrystusa, napisze święty Paweł. Tak, szaleni, ale szaleńcy zdobywają Królestwo Niebieskie.
Pora na aktualności watykańskie.
Do refleksji nad ogłoszoną niedawno encykliką Spe Salvi Benedykt XVI zachęcił studentów rzymskich uczelni państwowych i prywatnych. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, w ramach przygotowań do Bożego Narodzenia, papież spotkał się ze światem akademickim Wiecznego Miasta w Bazylice Świętego Piotra.
In particolare.
W szczególności proponuję Wam refleksję i dyskusję, również grupowo, nad tą częścią encykliki, która dotyczy nadziei w epoce nowożytnej. W XVII wieku Europa doznała epokowego zwrotu. Od tego czasu zaczęła się coraz bardziej utwierdzać mentalność, zgodnie z którą ludzki postęp jest dziełem nauki i techniki, a wiara dotyczy jedynie zbawienia duszy. Dwie potężne idee nowożytności, rozum i wolność, odłączyły się od Boga, aby stać się autonomiczne i współpracować w budowaniu Królestwa Człowieka, praktycznie przeciwstawnego Królestwu Bożemu. Odtąd szerzy się koncepcja materialistyczna, ożywiana nadzieją, że zmieniając struktury ekonomiczne i polityczne, można będzie wreszcie stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo, gdzie panować będzie pokój, wolność i równość. Ten proces, niepozbawiony wartości i racji historycznych, ma jednak podstawowy błąd. Człowiek nie jest bowiem produktem określonych warunków gospodarczych i społecznych. Postęp techniczny nie pokrywa się ze wzrostem moralnym ludzi. A nawet bez zasad etycznych można używać nauki, techniki i polityki, jak to już miało miejsce i jak niestety nadal się dzieje, nie dla dobra, ale na szkodę jednostek i całej ludzkości.
W Bazylice Watykańskiej delegacja młodzieży albańskiej przekazała rumuńskim rówieśnikom ikonę Maryi Stolicy Mądrości, która rozpocznie peregrynację pokoju i nadziei w ich kraju. Na spotkaniu z papieżem było też 150 rzymskich studentów, którzy w ramach przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Sydney otrzymają w uroczystość zesłania Ducha Świętego sakrament bierzmowania. Papież zaapelował do rządzących, by czynili wszystko, co w ich mocy, celem przywrócenia nadziei powierzonym im ludom. W tym kontekście szczególną uwagę zwrócić należy na młode pokolenia. Konieczne jest zapewnienie im integralnej edukacji, stwierdził papież, przemawiając do 7 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Byli to przedstawiciele Tajlandii, Seszeli, Namibii, Singapuru, Kuwejtu, Gambii i Surinamu. Te dwa ostatnie kraje reprezentują kobiety. Przyjęci dziś na wspólnej audiencji dyplomaci nie rezydują na stałe w Rzymie. 5 z nich jest równocześnie ambasadorami w różnych krajach Europy.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że nie wystarcza tylko formacja techniczna i naukowa. By przygotować mężczyzn i kobiety odpowiedzialnych za rodzinę i społeczeństwo, trzeba wychowywać młodych do wartości ludzkich i moralnych. Pozwoli im to ufać sobie samym, mieć nadzieję na przyszłość oraz troszczyć się o swych braci i siostry w społeczeństwie.
Dlatego życzę, aby w każdym kraju edukacja młodzieży była priorytetem. Winny to wspierać wszystkie instytucje wspólnoty międzynarodowej zaangażowane w zwalczanie analfabetyzmu i wszelkich braków formacji. Jest to szczególnie ważny sposób walki z poczuciem beznadziejności, jakie może się pojawić w sercach młodzieży i stać u źródeł licznych aktów przemocy, indywidualnych czy zbiorowych. Wiedzcie, że ze swej strony Kościół katolicki, dzięki swoim licznym instytucjom oświatowym, angażuje się nieustannie wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na froncie globalnej formacji ludzi młodych. Zachęcam wszystkich, którzy uczestniczą w tej pięknej misji edukacji młodzieży, by niestrudzenie prowadzili swe dzieło, pewni, że właściwe formowanie młodych ludzi przygotowuje obiecującą przyszłość.
Każdemu z nowych ambasadorów papież przekazał skierowane do niego przesłanie. W wielu z nich powracają tematy młodzieży i nadziei związanych z przyszłością poszczególnych krajów.
W przesłaniach do dyplomatów afrykańskich Benedykt XVI podjął typowe problemy Czarnego Lądu. Wysiłki podejmowane celem umocnienia pokoju w całym regionie zachodniej Afryki poparł, zwracając się do przedstawicielki Gambii. Wyraził uznanie dla dobrych relacji między wyznawcami różnych religii w tym kraju. Zapewnił o modlitwie, by tej atmosfery nigdy nie zakłócało wykorzystywanie religii w celach politycznych. Wspomniał też sprawę walki z korupcją i epidemią AIDS, której skutecznie można przeciwdziałać tylko wówczas, gdy promuje się kulturę małżeńskiej wierności.
Do szczególnie alarmującej sytuacji, jaką stanowi AIDS na południu Afryki, Ojciec Święty nawiązał w przesłaniu do ambasadora Namibii. Podkreślił wkład Kościoła w walkę z tą epidemią przez opiekę nad jej ofiarami i szerzenie zasad chrześcijańskiej moralności życia płciowego. Nawiązując do podejmowanych przez Namibię wysiłków na polu ochrony środowiska i reformy rolnej, wskazał na konieczność sprawiedliwego podziału dóbr ziemi i zapewnienia pożywienia wszystkim głodującym.
Z kontynentem afrykańskim związane są Seszele, leżące u jego wschodnich wybrzeży, na Oceanie Indyjskim. Papież wyraził temu wyspiarskiemu krajowi uznanie dla dobrze znanego w szerszym kontekście Czarnego Lądu systemu oświaty i służby zdrowia. Zachęcił do kontynuowania wysiłków podejmowanych tam dla dobra rodziny.
W przesłaniu do przedstawiciela Tajlandii Benedykt XVI nawiązał do dręczących wciąż kraje tego regionu Azji problemów, które wiążą się z epidemią AIDS, prostytucją, handlem kobietami i dziećmi. Wskazał, że do tych niepokojących zjawisk przyczynia się zanik wartości moralnych związany też z trywializacją seksu w mediach. Natomiast uznanie wyraził tajlandzkiej monarchii za wysiłki podjęte ostatnio celem demokratyzacji i za promowanie tolerancji religijnej.
Problem wolności wyznania Ojciec Święty poruszył w tekście przeznaczonym dla ambasadora Kuwejtu. Kraj ten uznaje dziś znaczenie dialogu religii i kultur. Obok muzułmańskiej większości są tam liczne mniejszości religijne, zwłaszcza imigranci zarobkowi. Katolicy cieszą się wolnością kultu. Ważne jest, podkreślił papież, by chrześcijańskiej młodzieży móc zapewnić formację w wierze.
Ambasadorowi innego azjatyckiego kraju, mianowicie Singapuru, Benedykt XVI przypomniał szczególną troskę Kościoła o wolność religijną i o prawo do życia. Natomiast w przesłaniu do przedstawicielki Surinamu, wielokulturowego państwa w Ameryce Południowej, poruszył m.in. problem narkotyków. Stanowią one poważne zagrożenie, zwłaszcza dla ludzi młodych. W Rzymie zmarł senior kolegium kardynalskiego, liczący 97 lat, emerytowany archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, Alfons Maria Stickler. Zmarły purpurat był Austriakiem.
Naukę w kolegium salezjańskim w Wiedniu rozpoczął w chwili, kiedy niemiecko-austriacką prowincją tego zgromadzenia kierował późniejszy prymas Polski, kardynał August Chlont. W wieku 18 lat wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego. Święcenia kapłańskie przyjął przed 70 laty w Rzymie. Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Laterańskim wykładał ten przedmiot na uczelniach swego zgromadzenia. Na przełomie lat 50. i 60. był rektorem Uniwersytetu Salezjańskiego. Ksiądz profesor Stickler był ekspertem II Soboru Watykańskiego. W 1971 roku został mianowany przez Pawła VI prefektem Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej. Równocześnie prowadził intensywną działalność naukową, publikując szereg manuskryptów oraz prace z historii kanonistyki. Należał do komisji przygotowującej posoborowy kodeks prawa kanonicznego. W 1983 roku został probibliotekarzem, a w rok później także proarchiwistą Świętego Kościoła Rzymskiego. Jan Paweł II wyniósł go do godności arcybiskupa i osobiście udzielił sakry, a w 1985 roku włączył do kolegium kardynalskiego.
Zasługi zmarłego w służbie Kościołowi przypomniał Benedykt XVI w specjalnym telegramie kondolencyjnym. Uroczystości pogrzebowe kardynała Alfonsa Marii Sticklera odbędą się jutro o godzinie 17 w Bazylice Watykańskiej. Będzie im przewodniczył Ojciec Święty.
Obecnie kolegium kardynalskie liczy 200 purpuratów. Najstarszym z nich jest 96-letni niemiecki kardynał Paul Augustin Mayer. Trzecim pod względem starszeństwa jest liczący 93 lata kardynał Kazimierz Świątek z Pińska na Białorusi. 120 purpuratów ma prawo udziału w ewentualnym konklawe.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rzymskie echa porozumienia Kościoła z rządem. Informacja o podpisaniu przez Kościół jakiegoś porozumienia z rządem została przyjęta w Rzymie z całkowitym zaskoczeniem. Nikt się czegoś podobnego nie spodziewał. Tym bardziej, że dokładnie w dniu podpisania w Warszawie wspólnego dokumentu przez biskupów i rząd, 14 kwietnia, w Rzymie ukazała się publikacja ilustrująca heroiczną postawę polskiego kościoła. Ambasadorowi Pape udało się zdobyć pełny tekst porozumienia, nazywanego przez niego układem 16 kwietnia. Tego samego dnia wieczorem udał się on wraz z radcą kanonicznym ambasady, księdzem Mejsztowiczem, do kardynała Sapiehy. Sędziwy metropolita krakowski oczywiście wiedział o pracach nad tekstem i nie zgadzał się z niektórymi jego postanowieniami, zwłaszcza odnoszącymi się do Caritas i postawy biskupów wobec Stolicy Apostolskiej. Ambasadorowi natomiast wydało się dziwne, że porozumienie zostało podpisane niemal natychmiast po wyjeździe kardynała Sapiehy z Polski. W liście do swoich zwierzchników w Londynie Pape pisał: poza tym wyraziliśmy z księdzem prałatem Mejsztowiczem od razu przypuszczenie, że może chodzić o jakieś nadużycie zaufania, o ogłoszenie przez reżim draftu czy tekstu preliminariów, czy w ogóle projektu uzgodnionego przez obie strony ad referendum. Także sekretariat stanu był zaskoczony i o wydarzeniach w Polsce dowiedział się z gazet. Watykańczycy nie dowierzali, że biskupi podpisali tego typu układ z rządem. W swojej analizie sporządzonej na potrzeby ministra spraw zagranicznych rządu polskiego na uchodźstwie, ambasador Pape pisał dalej: układ, jeżeli chodzi o episkopat, byłby bezużyteczny. Jeżeli ten ostatni, chcąc zyskać na czasie, dążył do tego, by wynieść z negocjacji instrument powstrzymywania prześladowań, to tekst rzekomego układu byłby wielką iluzją. Przeciwnie, dostarczono by rządowi instrumentu presji. I to tracąc przez podpisanie tego rodzaju układu twarz wobec narodu, a równocześnie wobec Watykanu. I rozbrajając się moralnie. Świat zachodni zaś mógłby tym łatwiej dezinteresować się Polską. Pape po prostu nie chciał i nie mógł uwierzyć w autentyczność informacji o podpisaniu przez polskich biskupów rzekomego porozumienia z rządem. Podobnie myślano w Watykanie, czego przejawem był artykuł w L'Osservatore Romano, polemizujący z twierdzeniem włoskiej prasy laickiej, że układ zawarty przez polskich biskupów nie podobał się Stolicy Apostolskiej. Watykański dziennik napisał, że w istocie chodziło tylko o fałszywe pogłoski. 20 kwietnia kardynał Sapieha został przyjęty przez Piusa XII. Audiencja trwała 50 minut i musiała być bolesnym przeżyciem dla schorowanego metropolity krakowskiego, który długo tłumaczył papieżowi okoliczności podpisania przez biskupów wspólnego dokumentu z rządem, mającego na celu uniknięcie większego zła. Przedstawił także dokładnie treść porozumienia. Zapewnił, że wszyscy biskupi mieli świadomość konsekwencji układu, ale wierzyli, że przyczyni się przynajmniej czasowo do ocalenia Kościoła i uspokojenia nastrojów w społeczeństwie. Czy papież dał się przekonać? W świetle zachowanych przekazów nie jest to jednoznaczne. Z późniejszych wypowiedzi jego współpracowników wynikało, że Ojciec Święty był jednak przeciwny porozumieniu episkopatu z rządem. Dzień później, 21 kwietnia, do sekretariatu stanu dotarł list prymasa Polski informujący o podpisaniu porozumienia z rządem. Z kolejnych rozmów przeprowadzanych przez pracowników ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej z wysokimi hierarchami watykańskimi wynikało, że sekretariat stanu nie do końca rozumiał, jak to było możliwe, aby polscy biskupi poszli na ustępstwa wobec komunistów. Zachodni duchowni dosyć łatwo wskazywali, że polski kościół powinien pójść na dalszą konfrontację, aż po potencjalne całkowite wyniszczenie. W obrazie kościoła polskiego, zawsze wiernego Rzymowi, powstała pewna rysa. Została zasiana wątpliwość. Zarówno kardynał Sapieha, jak również pracownicy ambasady starali się przede wszystkim pokazać samotność i cierpienia, na jakie była skazana Polska od ponad 10 lat. W tym kontekście bardzo charakterystyczna była rozmowa, jaką pod koniec kwietnia 1950 roku ambasador Pape odbył z amerykańskim księdzem w Rzymie, a którą następnie zrelacjonował w swoim raporcie do Londynu z 26 kwietnia. Otóż polski dyplomata pisał, że amerykański ksiądz był zdania, że w sytuacji, w jakiej znaleźli się biskupi polscy, należało wybrać Sybir raczej niż podpisywać porozumienie z komunistami. Odpowiedziałem, pisał papę. Obawiam się, że biskupi polscy prędzej czy później na Sybirze się znajdą. Że chcą tę chwilę w imię ratowania powierzonego mu kościoła odwlec, rozumiem i uważam, że nie jest naszą rzeczą, tu na zachodzie, ferować na nich wyroki. Ksiądz żąda od naszych biskupów męczeństwa w imię jedności z zachodem, tym zachodem, który marzy tylko o tym, jak tych biskupów definitywnie sprzedać Sowietom, by za tę cenę kupić swój pokój. Podczas naszego następnego spotkania będziemy mówić o sytuacji Kościoła katolickiego w Czechach, widzianej z perspektywy ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.